Problem jest w tym, że rozwodzą się tak naprawdę nie tylko rodzice. Rozwodzą się rodziny, choć formalnie nie. Rozwodzą się znajomi i tak naprawdę ta akcja między innymi ma zwrócić uwagę otoczeniu osób rozwodzących się, że to nie do końca jest taka fajna gra, kto wygrał, kto więcej zdobył, kto więcej obronił.
Kto jest po czyjej stronie.
Kto jest po czyjej stronie, kto kogo wspiera. Mam okazję widzieć często grupy udzielające wsparcia, ale nie udzielające wsparcia w rozwiązywaniu problemu, tylko udzielające wsparcia w walce, w zbrojeniach, w dostarczaniu oręża, czy chociażby w wsparciu takim psychicznym, jesteśmy z tobą, ale możesz mu, jej, tutaj płeć nie gra roli, pokazać, kto jest górą, kto jest ważniejszy, kto ma rację. I ta akcja, o której mówimy, 207, między innymi ma pokazać otoczeniu, że bierze udział czasami w bardzo złej sprawie, aktywnie uczestnicząc, podgrzewając atmosferę. Z reguły, najczęściej w sprawie rozwodowej, w sprawie, gdzie ocenia się wydolność opiekuńczą rodziców, biorą udział rodzice rozwodzących się, krewni, rodzeństwo. I ważne jest, żeby byli świadomi, że każde ich działanie przenosi się nie tylko na sukces w walce z byłym współmałżonkiem ich dziecka, ich kuzyna, ich rodzeństwa, ale przede wszystkim na koszty, jakie ponoszą dzieci.
Znaczy, czy jeszcze jedna odpowiedź może na pytanie, czy można się dogadać, tak? Czy można współpracować. Każdy z nas zna takie sytuacje w życiu zawodowym, że mamy kolegę, którego nie lubimy, z którym się nam trudno rozmawia i nagle musimy wspólnie coś zrobić. Tak? Szef stawia nam zadanie i musimy to wspólnie, to zadanie zrealizować. Potrafimy się jakoś zmobilizować, ustalić zasady i ten konkretny cel jeden wykonać. Tak? My nie musimy się z tym kolegą lubić, nie musimy z nim się poklepywać po plecach, chodzić na piwo po pracy. My mamy wykonać pewne zadanie. Dla rodziców od momentu, kiedy urodzili, czy powołali do życia dziecko, tym wspólnym zadaniem jest wychowanie tego dziecka i przygotowanie go do dorosłego życia samodzielnego. Niezależnie od tego, czy oni się nadal lubią, czy już się nie lubią, to zadanie po prostu przed nimi stoi i jeżeli nie potrafią go razem zrealizować, to ono nie będzie dobrze zrealizowane. Zawsze, jeżeli się nie da go realizować wspólnie, to będą jakieś niedociągnięcia. Tak? Nie jest w stanie jeden rodzic być dwojgiem rodziców, chociaż byłby bardzo dobrym rodzicem, bo to nie chodzi o to, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy, tylko o to, że tak jest skonstruowany świat, tak jest człowiek skonstruowany, że ma dwoje rodziców, każde inne i każde odpowiada za co innego i nie chodzi tutaj o jakieś stereotypowe myślenie, że ojciec to ma nauczyć się prowadzić samochód czy jeździć na rowerze,
a matka
gotowania. Tak? Tutaj chodzi o to, że jest ich dwoje, tak? I oni muszą się nauczyć dogadywać, oni muszą się nauczyć znaleźć jakoś porozumienie, żeby coś wspólnie zrobić. To też jest bardzo ważna nauka dla dziecka, tak? Że ludzie, którzy nawet się nie kochają, nie żyją ze sobą, jednak we wspólnej sprawie potrafią coś zrobić.
I jaką krzywdę wyrządza ten brak porozumienia między rodzicami? Co dzieje się z dzieckiem? Świat się rzeczywiście rozsypuje?
Znaczy ja myślę, że Andrzej za chwileczkę może dopowie od strony bardziej profesjonalnej, a ja tak patrząc prosto z życia, tak? Dziecko, które widzi, że się dookoła niego ludzie kłócą, nie potrafią się porozumieć w najprostszych sprawach, samo rozumie, że to są trudne rzeczy, że nie można się dogadać, tak? Że są ludzie, z którymi nie można się dogadać. Zamiast się uczyć pewnej otwartości i umiejętności właśnie porozumiewania, uczy się, że warto często walczyć o pietruszkę do upadłego, tak? Jeżeli w jakiejś sprawie troszeczkę inne zdanie, to zamiast poszukać porozumienia, kompromisu, dogadać się, to raczej będzie się zapiekać w swoim zdaniu i właśnie walczyć o to, żeby udowodnić swoje, postawić na swoim, często bez większego przekonania, jaki sens za tym głęboki stoi. Tak?
Ja, jeśli jeszcze można tutaj dodać, powiedziałbym, że izolowanie, to znaczy odbieranie dziecku jednej części tego jego świata, no po prostu jest czynnikiem ograniczającym dziecko dla prawidłowego rozwoju. No, nie wiem, może to jest dogmat, który przyjmujemy bezwarunkowo i należałoby go poprzeć badaniami, co pewnie Andrzej zaraz uczyni, ale logicznym się wydaje, że dziecko dla prawidłowego rozwoju powinno czerpać no, z obu tych światów, taty, mamy, i jakiekolwiek ograniczanie w którymkolwiek aspekcie z całą pewnością jest jakimś zawężaniem świata dziecka. Drugi aspekt, który też już Mateusz wcześniej podnosił, to jest, że dziecko, które dorasta przy skonfliktowanych rodzicach, ono znajdując się w ciągłym takim konflikcie lojalności, nie jest w stanie wypracować szczerej relacji właściwie z żadnym z nich. Poniekąd dopasowuje się do każdego z tych alternatywnych światów i nie wiem, śmiem twierdzić, że w skrajnych sytuacjach być może nigdy nie jest sobą i nie jest w stanie się nawet dopracować jakiegoś swojego miejsca, bo ona się nigdzie nie czuje bezpieczne.
Więc to nie jest tak, że każde dziecko z rodziny, w której następuje rozwód i w której rodzice nie zawsze odnajdują najlepsze rozwiązania w kontaktach ze sobą, w kontaktach w sprawach dziecka, czy też w takiej sytuacji, która jest dość naturalna, czyli budowy nowego życia w nowych realiach. To, że to się skończy jakimś nieodwołalnym dramatem tego dziecka. Natomiast jest jego przeżyciem. I pytanie w tym momencie jest takie, czy nasze dziecko w jakikolwiek sposób zasłużyło sobie na taki trening społeczny, jakim jest to, o czym mówił Olgierd, czyli lawirowanie, co wolno powiedzieć tacie, co wolno powiedzieć mamie, czego nie wolno powiedzieć tacie, czego nie wolno powiedzieć mamie. Jak sobie to przemnożymy jeszcze przez dwie babcie, dwóch dziadków, wujków, ciocie, stryjków, to mamy postęp logarytmiczny i w tym momencie dziecko naprawdę już nie wie, co ma mówić, komu ma mówić.
Ja przepraszam, że się wtrącę.
I staję przed wielkim dylematem.
Ale chciałbym znowu taki drobny przykład z mojego życia. Mama moich dzieci wyszła ponownie za mąż i jak zawarła tę nową znajomość, to dzieci chętnie opowiadały, że coś z tym panem robiły, gdzieś były i tak dalej. I to było takie bardzo fajne, coraz bardziej mi się nawet podobało. Ten pan wyglądał na sympatycznego człowieka, który się tam nimi jakoś opiekował, interesował. I w pewnym momencie nagle się zrobiła cisza zupełna. Przestały w ogóle o nim wspominać. I później przy okazji jakiejś rozprawy w sądzie nagle usłyszałem, że moja była żona jest mężatką i że wyszła pół roku temu za mąż. I okazało się, że dzieci tego mi nie powiedziały. Nagle przestały mówić, no nie wierzę, żeby nie chciały o tym powiedzieć, tak? Bo one jakoś tym wszystkim żyły. W końcu z tym człowiekiem wiele czasu spędzają, żyją w tym domu. Ale gdzieś musiała nastąpić jakaś blokada, jakaś bariera, że one wiedziały, że im tego nie wolno powiedzieć, tak?
To znaczy, my nie wiemy, czy im nie wolno powiedzieć o jakichś faktach, czy też co domyślają się, że powinny na wszelki wypadek ukryć to, żeby tacie, mamie nie było przykro, nie było smutno, że nie wiedzą, jak rodzic zareaguje na takie wydarzenie, które oni jako listonosz przyniosą informacje. Stąd te dzieci w takiej sytuacji, gdzie tworzy się niepotrzebne strefy tabu, jakieś tajemnice, które dotyczą tak naprawdę normalnego życia dorosłych. Przecież nie jest żadną tajemnicą w rodzinach, które są przed rozwodem, że ktoś wychodzi za mąż, że ktoś kogoś poznał, więc dlaczego akurat ta kwestia ma być tajemnicą w przypadku ich najbliższych, czyli rodziców?
Mówimy tutaj o odseparowaniu jednego rodzica i na przykład o utrudnianiu kontaktu z nim, prawda? Z drugiej strony też wskazują Państwo na to, że ten drugi rodzic zostaje z dziećmi i tak naprawdę na niego spada ciężar wychowania i zdarza się tak, że ten rodzic, powiedzmy, odsunięty nagle, czy też właśnie stopniowo, przestaje identyfikować się jako właśnie rodzic, prawda? Zapomina o tym, że jest ojcem, czy też zapomina o tym, że jest matką tych dzieci.
Czasami jest tak, że on się stopniowo odsuwa, a czasami też jest tak, że on, że tak naprawdę od tego, że on się odsuwa, to się wszystko zaczyna, tak? bardzo wiele znamy wszyscy chyba takich przypadków, gdzie po prostu jeden rodzic, no w tym przypadku najczęściej to jest ojciec i nie bójmy się tego powiedzieć, gdzieś znika, gdzieś się oddala, czuje, że zdjęto mu jakiś ciężar z pleców, jeżeli się dokonał rozwód i już nie musi się zajmować, w ostateczności może płacić alimenty, no bo to jakoś tam się rozumie samo przez się, tak? Ale najważniejsze, że już ma problem z głową, może zająć się własnym życiem. Tak? Znane są oczywiście i takie przypadki, gdzie po prostu zniknął całkiem i nikt nawet nie potrafi do niego dotrzeć. Tak? No, przypadki, kiedy mama próbuje się rozwieść z ojcem, który nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo gdzie doręczyć dokumenty sądowe, też są znane. Tak? To w pewnej mierze jest oczywiście funkcja tego, co się działo przed rozstaniem, tak? I jak ten związek był budowany, no, to już byśmy wkraczali w kolejny bardzo szeroki wątek. Natomiast myślę, że to, co jest istotne, żeby tutaj powiedzieć, dla nas punktem centralnym całego naszego blogu i naszej działalności jest ojcostwo jako takie. Tak?
Ojcostwo mimo wszystko, jak podkreślają
tak
państwo.
Być ojcem mimo wszystko, to jest podtytuł naszego bloga. I to właśnie dla nas jest niezwykle istotne, żeby pamiętać o tym, że się jest ojcem. Tak? I w sytuacji, kiedy się jest ojcem w rodzinie, i w sytuacji, kiedy jest się ojcem po rozstaniu, i w sytuacji, kiedy jest się ojcem, któremu są ograniczone jego możliwości wpływania na dzieci, ale również w takiej sytuacji, kiedy sami sobie odbieramy, tak? Kiedy sami dla własnej wygody, często dla jakichś chwilowych, nazwijmy to, korzyści, tak? W sensie odciążenia, czy po prostu zapominamy o tym, że jesteśmy ojcem i że mamy jakieś obowiązki, tak? Więc ojcostwo przede wszystkim.
Ja myślę, że tutaj bardzo istotnym szczegółem to jest to, że my często zapominamy i tworzymy jakby jednolitą platformę dla dzieci i współmałżonka. Zapominamy, że współmałżonek to obcy człowiek, z którym postanowiliśmy kiedyś iść razem przez życie. I te kalkulacje mogły się okazać z czasem chybionymi. Z różnych przyczyn i rzadko kiedy tylko jest to decyzja jednej osoby w wyniku działań tylko jednej osoby. Natomiast dzieci są potomkami obydwu stron tego konfliktu i łączy nas nie tylko to proste prawne powinowactwo, ale przede wszystkim więzi, zwane kiedyś więziami krwi. I te dzieci w sytuacji, kiedy rodzice nie chcą już razem iść wspólnie przez życie, nadal mają prawo do posiadania obojga rodziców. Oczywiście nie ma możliwości, żeby dzieci mieszkały równocześnie u obojga rodziców, bo sytuacja, kiedy po rozwodzie rodzice mieszkają razem, no jeszcze nikomu na dobre nie wyszła. Natomiast ważne jest, żeby te dzieci miały jak najmniej dylematów, jak się zachować, co powiedzieć, co zrobić, u kogo być w ten weekend. Inną też sprawą jest, bo cały czas rozmawiamy o dzieciach jakby o jakichś takich malutkich krasnoludkach, które dopiero co sięgają brodą stołu. Natomiast w rodzinach po rozwodzie mamy również dzieci, które mają po lat 16, 17, 18, które z racji uczenia się, mimo że są pełnoletni, dalej mieszkają z rodzicami. I każda taka sytuacja, gdzie rodzice są nadal w konflikcie, a często jest tak, że konflikt mimo rozwodu eskaluje. Czasami sama procedura rozwodowa jest dużo bardziej pokojowa niż to, co się dzieje później. Natomiast wtedy ta młodzież, która nadal jest naszymi dziećmi, ta młodzież może to wykorzystywać jako swego rodzaju front rozgrywki rodziców, tak, żeby było to dla nich najwygodniejsze.
Znaczy, to są takie przypadki, jak mi nie pozwolisz pójść na imprezę, to do ciebie nie przyjadę na przykład, tak? To tak, żeby wprost powiedzieć. Tak?
Nie, to wystarczy przypadek taki, że na ten weekend jadę do taty czy do mamy, bo w domyśle mam wyjście mniej, nazwałbym to, cenzurowane czasowo przez drugiego z rodziców.